Tak, a naszym gościem na odległość jest małopolski wojewódzki inspektor sanitarny, dyrektor wojewódzkiej stacji sanepidu w Krakowie, Jarosław Foremny. Dobry wieczór.
Dobry wieczór, panie redaktorze. Dobry wieczór szanownym słuchaczom Radia RMF.
Trzeba zaciągnąć hamulec i stanąć w miejscu, czy raczej trzeba wrzucić wsteczny bieg i zrobić krok do tyłu, jeśli chodzi o przeciwkoronawirusowe obostrzenia. Pana zdaniem.
No, wybieram trzecią drogę. Proponuję, panie redaktorze, żebyśmy przyhamowali i żeby to nie było gwałtowne hamowanie, a na pewno, żeby nas nie cofnęło do tyłu.
Czyli jako szef małopolskiego sanepidu podpowie pan rządowi, żeby stoki narciarskie były dalej otwarte?
No, nie jestem od tego, żeby rządowi podpowiadać.
Dlaczego
natomiast,
nie? To pan jest
niestety,
na miejscu i pan widzi, co się tam dzieje.
Tak, dokładnie, ale panie redaktorze, jest taka zasada, że im najwyższej grzędzie się siedzi, tym ten widnokrąg i horyzont jest dalszy i lepiej widoczny. Także w związku z powyższym ja pokładam pełne zaufanie w tych, którzy siedzą tam najwyżej i najlepiej widzą. I
to jest asekuranckie podejście, panie dyrektorze.
Nie, panie redaktorze.
Nie. Czy właściciele stoków narciarskich, pana zdaniem, dotrzymali słowa, mówiąc, że są w stanie uruchomić te stoki i wyciągi, zachowując reżim sanitarny?
Tak, oni w tym zakresie, proszę pana, dotrzymali tak słowa tych swoich obietnic, jak i w zasadzie spełnili warunki. Natomiast, żeby to zadziałało, to musi być jeszcze co najmniej drugi gracz do tego, a więc ci, którzy z tych stoków korzystali i chcieliby korzystać dalej. Niestety wśród nich było to już różnie.
Czyli właściciele stoków zadbali o co trzeba, a turyści, narciarze się nie stosują do zaleceń?
No, w mojej ocenie właśnie tak to wygląda i myślę, każdy, kto był może na tych skotokach, a nie był ich uczestnikiem, bo wtedy ta ocena i postrzeganie jest subiektywne, prawdopodobnie te same spostrzeżenia będzie miał, co i ja, że dużo zależy od nas samych. Ale jeśli już mówimy o stokach...
Ile osób wysłał pan, panie dyrektorze, na stoki, żeby skontrolowały, co się tam tak naprawdę dzieje?
To nie jest kwestia liczby osób i tak dalej. Mogę
Dlaczego
powiedzieć,
nie?
że...
To jest no ważne. Ile osób sprawdza, czy te zalecenia są przestrzegane? Jaką liczbą kontrolerów dysponuje sanepid w Małopolsce, którzy mogą to sprawdzić?
Zacznie od tego pytania. Dokładnie. No, panie redaktorze, szanowni państwo, w województwie małopolskim przyjmijmy, że plus minus 3 jest 1000 szabel, które pracuje w organach Państwowej Inspekcji Sanitarnej. Z 1000 szabel, tak. Mm-hmm. Jest 992.
To z ilu szabel może pan skorzystać, wysyłając je na stoki?
I wszystkich pracowników nadzorowych, tych, którzy pracują w ramach nadzoru sanitarnego, przyjmijmy, że jest gdzieś około 60%.
No, czyli 600 osób.
No, blisko 600 osób.
I 600
tak,
osób 600 pojechało osób. Sprawdzać, co się
nie,
dzieje na stokach?
Nie, panie redaktorze, no dobrze pan
to
wie,
ile?
Ale troszeczkę
panie
pana słuchami.
Proszę
jaka pana.
Jest sytuacja?
Jaka jest sytuacja? Stoków, o których wiemy, jest 54. Mhm. Obiektów, które skontrolowaliśmy w tym samym czasie, bo mówię o czasie od 1 stycznia, jest ponad 35 tysięcy. Ponad 35 tysięcy. W związku z powyższym te 60% mojego około 1000 szabel musiało być rozdzielonych nie na 54 stoki, którymi tak pan się szczególnie interesuje, tylko na te 35,5 tysiąca obiektów wszelakich.
I hoteli, restauracji, których... pensjonatów
dokładnie,
i tak dalej,
dokładnie.
I tak dalej. Ale
galerii,
przy stokach się będę upierał, panie dyrektorze.
Proszę
mi podpowiedzieć, bo jest taka zasada na wyciągu, która została wprowadzona i ona brzmi tak. Mogę jechać z kimś gondolą albo kanapą, jeżeli z tym kimś mieszkam, z tym kimś na przykład jechałem na stok, albo z tym kimś nocuję w kurorcie. Jak wy to sprawdzacie, panie dyrektorze, szczerze i bez ogródek? W jaki sposób to jest sprawdzane?
No, dobrze pan wie, że to w sposób dosłowny nie jest do sprawdzenia.
Czyli nie sprawdzacie
polegamy,
tego?
Polegamy, proszę pana, na odpowiedzialności ludzi i... polegamy
to
na właściwości
zachowań. Po co wprowadzać przepisy, zapisy, zasady, których nie da się skontrolować? Rozumie pan to?
Panie redaktorze, w prawie nie tylko naszym krajowym, ale na świecie jest mnóstwo przepisów, których nie zawsze można wprost sprawdzić ich przestrzeganie. No, dużo zależy od nas samych.
Jarosław Foremny,
albo przyjmujemy grę, albo nie przyjmujemy.
Małopolskiego w Krakowie. Ale czy sanepid na przykład sprawdza, czy na bramkach, tam gdzie się wchodzi na stoki, narciarze naprawdę zachowują te wymagane odstępy, albo ktokolwiek to sprawdza?
No, przychodzi policja, przychodzi czasami pracownik inspekcji sanitarnej, jak którąś z tych 35,5 tysiąca kontroli od 1 stycznia już miał zaliczoną i poświęca się tej jednej z 54 kontroli stoków. Tak, sprawdza.
I ile mandatów zostało wystawionych przez policję albo odesłanych do was, do sanepidu, za to, że ludzie nie przestrzegają tych reguł, odstępów i tłoczą się niemiłosiernie przy wejściu do wyciągu?
No to tu mogę panu powiedzieć, tylko pan pozwoli, zaglądam sobie w notatkę, bo tu akurat spodziewałem się, że pan może o to zapytać. A więc proszę pana, na tych 54 stokach przeprowadziliśmy łącznie 391 kontroli. W konsekwencji tych 391 kontroli, 4 zostały zakwalifikowane jako te, które w stosunku do których, czy po których, po przeprowadzeniu których tych kontroli należało przeprowadzić postępowanie. I takich postępowań administracyjnych w tej chwili w toku jest 4.
Wobec kogo?
Wobec
narciarzy.
Organizatorów, nie, wobec organizatorów tychże, czy właścicieli tychże jednostek, czyli tych stoków. No i jedno było pouczenie. Jak widać, na te 390 kontroli, 5 łącznie złamań zakazów, nakazów i ograniczeń, to rzeczywiście nie jest dużo.
A ile restauracji w Małopolsce dostało karę od sanepidu za to, że otworzyło się dla klientów wbrew rządowym wytycznym?
Proszę pana, to też nie powiem, ile dostało, natomiast powiem panu, że na blisko 21 tysięcy tego typu obiektów, mówimy o całej Małopolsce, od 1 stycznia jest przeprowadzonych 4889 kontroli, proszę sobie to podzielić na 52 dni, wyjdzie panu średnia, i w stosunku tylko do 47, powtarzam, do 47 prowadzimy postępowania.
Czyli mogą, ale wcale nie muszą zostać ukarane.
Wcale nie muszą.
Tylko, panie dyrektorze, dlaczego ktoś ma słuchać tego, co mówi sanepid, jeśli sąd w Krakowie w międzyczasie orzeka, że zakazy związane z pandemią są niekonstytucyjne i nie można karać za ich złamanie ani podczas protestów ulicznych, ani wówczas, gdy dzieje się to podczas obchodów rocznicy katastrofy smoleńskiej. Czy pan się czuje odpowiednio zabezpieczony, ubezpieczony, uzbrojony w twarde przepisy, których może pan używać, pozwalające działać sanepidowi, kontrolować i wymierzać kary?
Oczywiście, że takiego komfortu do końca nie mam. Natomiast to, co pan przywołał, tą decyzję Sądu Okręgowego w Krakowie, ona dotyczyła niestety, jak dobrze wiemy, troszeczkę innej sytuacji.
No i są inne decyzje sądów administracyjnych, panie dyrektorze, które możemy tutaj cytować, przywoływać. I one już dotyczą tego, czy można działać, czy nie można działać. I sądy stanęły po stronie przedsiębiorców.
Panie redaktorze, i chcę powiedzieć, że i naszym słuchaczom chcę powiedzieć, że wszystkie te wyroki, o których mówimy, to są wyroki sądów administracyjnych, nie są wyrokami prawomocnymi. Nie wskaże mi pan ani jednego wyroku, który jest prawomocny. I w związku z powyszym zobaczymy, jak będzie. Natomiast
to już o tym,
coś,
co dalej, panie redaktorze, muszę dokończyć.
Muszę również dokończyć, panie redaktorze, jest wyrok Sądu Administracyjnego z Bydgoszczy, który staje po stronie organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej i w określonych okolicznościach, również nieprawomocny.
Okay.
To też podkreślam.
To o tym, czy będą odwołania i jak się mogą skończyć, za
chwilę odwołania dalej. Już są. Odwołania już są, bo chcę panu powiedzieć, że...
W portalu interia.pl. Czas jest nieubłagany. Zapraszamy do sieci.
W Małopolsce jest tylko, jak do tej pory, w stosunku do decyzji, które my wydaliśmy, jeden wyrok sądu administracyjnego, również nieprawomocny, od którego oczywiście jako organ inspekcji sanitarnej wojewódzki inspektor wniosłem kasację.
I tutaj rozumiem, że w każdym przypadku te kasacje, te odwołania będą.
W każdym nie, natomiast na pewno w tych, gdzie nie będziemy podzielali linii orzeczniczej sądu.
Panie dyrektorze, ile razy sanepid może ukarać jedną restaurację czy jednego przedsiębiorcę prowadzącego działalność wbrew regułom w danym momencie, który otworzy się dla klientów? Raz dziennie, kilka razy dziennie?
To nie jest tak. To w zależności od tego, z jakich podstaw prawnych się korzysta, ale przyjmiemy taką sytuację. Oczywiście ta liczba jest ograniczona. I od razu powiem, jeśli prowadzimy kontrolę, w której stwierdzamy naruszenie obowiązku, możemy wszcząć działanie, które będzie prowadziło do postępowania egzekucyjnego. To jest upomnienie, które natychmiastowo, krótko mówiąc, wchodzi w życie. Upomnienie z wezwaniem właśnie do zaprzestania natychmiastowego działania polegającego na naruszeniu jakiegoś obowiązku. I po 7 dniach, po upływie 7 dniach, to jest taki termin ustawowy, od otrzymania przez stronę tegoż upomnienia możemy nałożyć grzywnę. I ta grzywna w celu przymuszenia wystawiana przez organ Państwowej Inspekcji Sanitarnej, to jest przez organ na poziomie powiatowym, może być nakładana na osobę fizyczną wielokrotnie, ale nie może przekroczyć określonej kwoty. Przyjmijmy, że jeśli kwota jednorazowego takiego nałożenia tejże grzywny wynosi 10 tysięcy złotych, to taką grzywnę można nałożyć na przykład 5-krotnie.
Mhm. Ja o to pytam nie bez powodu, bo zastanawiam się tak. Nie. Można sobie przekalkulować, czy lepiej płacić karę i otworzyć działalność, obsługiwać klientów, czy jednak nie.
Zapewniam, panie redaktorze, że nie warto. Natomiast jeśli mamy do czynienia z osobą prawną albo z jednostkami organizacyjnymi, taka jednostkowa kwota w ramach takiego działania może wynosić 50 tysięcy złotych nawet, a jej wielokrotność nie może przekroczyć 200 tysięcy złotych. Ale panie redaktorze, nie chcę, żebyśmy mówili o penalizacji, o sankcjach. Proszę uwierzyć, że
organ
inspekcji sanitarnej dzieje się.
To się dzieje.
Jesteśmy do tego zmuszani.
I ludzie o tym rozmawiają. Przedsiębiorcy o tym rozmawiają. A ja się zastanawiam, czy karani są tylko przedsiębiorcy, czy też ci, którzy korzystają z usług takiego przedsiębiorcy, który postanawia się otworzyć.
No to może do jakiegoś konkretnego przykładu. No jeśli jesteśmy w restauracji, te kontrole nasze są z reguły w towarzystwie funkcjonariuszy policji, organy inspekcji sanitarnej, nasi funkcjonariusze nie mają prawa legitymować osób fizycznych. Natomiast nasza działalność jest ukierunkowana w kierunku przedsiębiorcy. Natomiast policjanci mają prawo spisywać te osoby, robią to i w ramach postępowania my występujemy o przekazanie nam tych danych i te osoby w ramach prowadzonych postępowań naszych administracyjnych są niejednokrotnie wzywane jako świadkowie do sprawy, a również bardzo dokładnie sprawdzamy, czy aby te osoby nie są w systemie OWP jako osoby kwarantannowe, albo nie daj Boże izolowane, no bo wtedy już jest naprawdę przestępstwo dużej rangi, gdybyśmy takie coś stwierdzili. Ale panie redaktorze, nam jeszcze raz powtarzam, nie chodzi o penalizację. My chcemy, żeby ci, którzy, a to jest niewielki procent, którzy się otwierają, tak kolokwialnie mówiąc, mieli świadomość skutków, które mogą wywołać. Ja nie mówię, że wywołują za każdym razem, ale ja chcę, żeby wiedzieli i mieli przed oczami to, co ja widziałem, te osoby umierające, te setki,
myśli pan,
a w zasadzie
oni tego nie wiedzą po
nie wiedzą.
Roku
nie,
trwania
nie.
pandemii?
Proszę pana, widzi pan na ulicach, ile osób chodzi bez masek? Bohaterów?
Widzę.
To nie jest.
Widziałem,
nie
też,
jest
widziałem
to jest
też krupówki
to jest
w Zakopanem, które pan też widział. Rozumiem, że otwierał się panu wtedy w kieszeni ten bloczek z mandatami. Ile kar wystawiliście w Zakopanem za to, co działo się na krupówkach?
Na ulicach? Tak. My nie możemy wystawiać. To jest pytanie do policji.
Czyli policja i wy już nie.
Tak,
ale
tak.
Możecie wystawiać mandaty za to, co się dzieje na przykład w hotelach. Czy w te ostatnie dwa weekendy dużo kar, mandatów wystawiliście właścicielom hoteli, pensjonatów
Panie
za to, co działo się?
Panie redaktorze, niespodzianka dla pana i być może dla słuchaczy, a to, co się należy hotelarzom, szapuba, hotelarze na terenie Małopolski, hotelarze, to używam kolokwializmu, żeby to źle nie zostało zrozumiane. Wszyscy, którzy zapewniają te usługi hotelarskie i podobne, zachowali się znakomicie. Przygotowani byli, proszę pana i szanowni słuchacze, znakomicie. Natomiast jeśli było coś niewłaściwego, to tylko i wyłącznie znowu ze strony tych, którzy z tych korzystali z tych usług. Chcę Państwu powiedzieć, że w stosunku do tych, którzy uruchomili w tym czasie te obiekty hotelowe i podobne, to tylko jedno postępowanie wdrożyliśmy w związku z tym, że ktoś miał zajęte ponad 50% tych pokoi, o których mówiły przepisy. A tak wszystko inne było naprawdę na najwyższym poziomie.
Ale dużo hoteli rzeczywiście kontrolujecie?
No, musiałbym się chwileczkę zastanowić. Tak, to było dużo. No, chcę panu powiedzieć, że od 1 stycznia, bo tu się na tym skupiam, kontroli w hotelach przeprowadziliśmy ponad 2700. Ponad 2700 właśnie tych kontroli w tych obiektach było przeprowadzone.
No tylko, że hotele teraz przede wszystkim zaczęły działać przez dłuższą część tego okresu.
Ale wcześniej też kontrolowaliśmy, czy aby przypadkiem
czy
nie było działalności w ogóle tej, której prawo nie dopuszczało.
To gdzie byli ci wszyscy turyści, którzy z walizkami maszerowali ulicami Zakopanego, różnych innych miejscowości turystycznych, bo przyjeżdżali, o czym mówili
pana...
chociażby burmistrzowie tych miejscowości.
Proszę pana, no, zna pan sytuację z kamperami. Wie pan o tym, że mnóstwo osób spoza województwa małopolskiego ma mieszkania, apartamenty, obiekty, wille w Zakopanym i okolicach. Większość z tych osób tam nocowała, tam noclegowała, tam przebywała w tym czasie.
Panie dyrektorze, Ministerstwo Zdrowia podkreśla, że u naszych południowych sąsiadów nie jest dobrze i to jest jeden z argumentów wykorzystywanych przy podejmowaniu tych najbliższych decyzji dotyczących obostrzeń. Czy pan, jako małopolski inspektor sanitarny, widzi potrzebę zamykania granicy ze Słowacją?
Ja nie wiem, czy aby przypadkiem Słowacja wcześniej nie zamknęła w cudzysłowie tej granicy z nami, bo to nie jest tak, że granica jest zamknięta. Są pewne ograniczenia w ruchu granicznym, także uznaję to za skrót myślowy, to co pan mówi. Także my nawet nie musimy odpowiadać na to, co nasi południowi sąsiedzi zrobili. My się po prostu przystosowujemy do tych warunków. Natomiast znowu, ja bym popatrzył na co inne, nie, że kto się przed kim zamyka, tylko kto komu pomaga. My gotowość pomocy Czechom i Słowakom już zgłosiliśmy.
Jasne, tylko że my teraz rozważamy taki scenariusz, w którym ktoś, kto chce wjechać z zagranicy do Polski, będzie musiał pokazać test na koronawirusa. No i jeśli tego testu nie będzie miał negatywnego, to będzie musiał się poddać kwarantannie, tak czy inaczej.
Proszę pana, to nie jest nic niezwykłego. Obowiązek kwarantanny obowiązuje, czy obowiązywał, został wprowadzony gdzieś w połowie marca zeszłego roku.
Mówimy teraz o testach, które trzeba będzie
wykonać. To jest znakomita sprawa ułatwiająca życie i bytowanie w ogóle ludzi i podróże. No cóż złego jest w tym, że ktoś sobie przed wjazdem na nasz teren wykona, na teren naszego państwa test, którym okaże się, że jest osobą wolną od wirusa SARS-CoV-2. No to jest znakomite ułatwienie dla tych właśnie, którzy muszą te podróże odbywać. Bardzo się cieszę z takiego prawa.
Panie dyrektorze, ilu nauczycieli przebadanych w Małopolsce w ramach testów przesiewowych było zakażonych albo przeszło zakażenie i widać to w tych badaniach?
Cieszę się z tego pytania, panie redaktorze. A więc o połowę mniej niż w Polsce, bo wskaźnik procentowy zakażonych spośród tej populacji nauczycieli 1-3 badanych w tych akcjach, o których wiemy, w Polsce wynosił 2%, w Małopolsce wyniósł troszeczkę poniżej 1%.
A w jakiej części małopolskich szkół od czasu, gdy wrócili uczniowie z klas 1-3, odnotowano przypadki zakażeń, czy to wśród uczniów, czy wśród nauczycieli, czy wśród rodziców i w związku z tym trzeba było podejmować decyzję o powrocie do lekcji zdalnych na przykład?
Tak, niestety z głowy nie jestem w stanie tego powiedzieć. Szkoda, że widzi pan, nie dostałem jednak paru pytań od pana wcześniej.
Nigdy nie umawiamy się na pytania z kimkolwiek, nie
umawiamy się,
proszę
wybaczyć. Ale wtedy by mi łatwiej było to przygotować. Natomiast wiem, że od czasu, kiedy tych start szkół nastąpił, zdaje się to było 18 maja, stycznia, wydaliśmy jako organy inspekcji sanitarnej 181 opinii, które miały pomóc dyrektorom podejmować te decyzje o wyłączeniu tego ewentualnie stacjonarnego nauczania dla klas 1-3, ale w których to powiatach było, proszę
nie będę tu pana egzaminował,
nie pamiętam.
To nie o to chodzi.
Natomiast również pamiętam, że spośród tych 180 opinii 1/3 tośmy wydali w ostatnim tygodniu.
Jasne.
Czyli to jest kwestia po prostu rozwoju, ewentualnie zakażenia.
Czyli widać, że jest więcej teraz niż
tak,
było
tak,
wcześniej.
Odrobinkę więcej. Natomiast nie jest to coś, co by powalało nas na kolana. Uzupełnię tylko panu to pytanie o nauczycieli, bo również taki przesiew zrobiliśmy wśród pracowników przedszkoli małopolskich i tam ten procent był nieznacznie większy, bo z tego co pamiętam to wyszło około 1,5% zakażonych spośród grupy badanej, ale znowu to było o połowę mniej niż w Polsce, bo w Polsce wyszło to 3%.
A co doradzacie w takiej sytuacji, kiedy w jakiejś klasie pojawia się przypadek, na przykład u rodzica, rodzic choruje i to wiadomo na pewno, i zgłasza się dyrektor do was i podpowiadacie, żeby całą klasę wyłączyć z nauczania w szkole?
W tej chwili doświadczenia z nauczania zdalnego są o niebo doskonalsze, lepsze niż na początku to było, mówię o końcu września ubiegłego roku. W związku z powyższym oczywiście ta decyzja należy do dyrektora zawsze, aczkolwiek w zależności od okoliczności, od liczby tych przypadków robimy tą analizę ryzyka. Robimy ją oczywiście na poziomie inspektora powiatowego i to oni już te tak zwane rekomendacje przedstawiają.
Ja rozumiem, tylko myślę o tym, o czym donosili nam wcześniej słuchacze, kiedy pokazywali, jak wyglądają te decyzje. Jeszcze przy poprzednim tym etapie, kiedy dzieci były w szkołach.
To jest era mezozoiczna.
Ale wtedy było tak, jak pisali przynajmniej, że...
Ale to było wtedy. Wtedy. Nie mówmy o co było wtedy. Od tamtego czasu wykonaliśmy co najmniej 3 kroki naprawdę w butach takich.
Wspaniale, fantastycznie. Bardzo się cieszę, ale chciałbym jednak zadać to pytanie, bo ono jest ważne. Czy możliwe jest, że kiedy wykryty jest przypadek koronawirusa u rodzica jednego z uczniów w klasie, to tylko część uczniów w tej klasy wysyłana jest na kwarantannę, bo na przykład siedziała najbliżej tego ucznia, dziecka, zakażonego rodzica?
Po pierwsze, nie, to jest niewłaściwe podejście, że część, która siedziała najbliżej. Nie, to nie jest tak. Natomiast przede wszystkim należałoby wyjść od sytuacji, jeśli mówimy o rodzicu, który jest rodzicem chorym, a więc izolowanym, jego dziecko jest osobą, która jest z kontaktu. Nie przesądzamy wcale o tym, że to dzieciątko jest zakażone. W związku z powyższym absolutnie dopóki to dziecko nie zostanie zbadane albo nie wystąpią u niego objawy chorobowe, to dziecko z definicji, z domniemania jest dzieckiem zdrowym i zasługuje na kwarantannę i nie chodzi dalej już do tej szkoły. I teraz w zależności od tego, kiedy ten okres ostatniego dnia pobytu takiego dziecka, którego rodzic okazał się zakażonym, bo powtarzam, zakażony to jest nie zawsze chory, w zależności od tego, kiedy to miało miejsce, tak decyduje się i określa się grupę narażenia. To są indywidualne sprawy, to trzeba zawsze dokładnie zbadać. Natomiast gdybym ja takie dochodzenie prowadził i miałbym pewność, że dziecko było to również zainfekowane albo wysokie prawdopodobieństwo zainfekowania było, bo ani było potwierdzone testem, nie miałbym wątpliwości co do ograniczenia nie tylko dzieci z najbliższych ławek, ale i z innych, bo przecież dobrze wiemy, że nie ma możliwości zachowania tego dystansu w obrębie jednej klasy.
Czyli całą klasę przesłałby pan na kwarantannę i zdalne
nauczanie. Jeśli bym miał pewność, że to dziecko ma wysokie prawdopodobieństwo zakażenia, wszystkie inne osoby traktowałbym jako osoby z kwarantanny, bez względu, czy siedział w pierwszej ławce, czy w trzeciej, czy w ostatniej.
Panie dyrektorze, kiedy rząd ogłasza nowe reguły, nowe zasady, nowe przepisy, rozporządzenia publikuje często w nocy, nierzadko na chwilę przed północą, a od północy te przepisy już obowiązują. Czy pan zna wcześniej te rozporządzenia jako szef małopolskiego sanepidu?
Nie. Czytam je w momencie ogłoszenia. Na przykład rozporządzenie, które pewno pan ma na myśli, to dzisiejsze czytałem rano.
Czyli pana pracownicy też nie wiedzą wcześniej, jakie przepisy będą obowiązywały. Że zaczynają kolejny dzień od lektury przepisów, które już obowiązują od kilku godzin.
No, tak to jest.
Normalna sytuacja?
czy normalna sytuacja? No, panie redaktorze, pośpiech jest niejednokrotnie wskazany i to w sytuacjach takich wymagających pośpiechu.
No nie, ale mówimy o sytuacjach, kiedy te rozporządzenia są zapowiadane kilka dni wcześniej i czekamy na nie niemal do samego końca, kiedy wiadomo, że o północy te przepisy mają zacząć obowiązywać.
Panie redaktorze, jestem urzędnikiem państwowym, którego właściwość i zadania są określone w ustawie o Państwowej Inspekcji Sanitarnej. Nie ma tam oceny tej, o którą mnie pan pyta.
Jest pan urzędnikiem państwowym z otwartym umysłem i z doświadczeniem, które wykorzystuje pan w swojej pracy.
Nie ukrywam,
i to pytanie
tak.
Absolutnie jest właściwie adresowane do pana, panie dyrektorze.
Proszę nie wymagać ode mnie odpowiedzi.
Bo co? Bo to jest heroizm? Odpowiedź
nie,
na to pytanie?
Nie, nie, nie. No oczywiście, że wolałbym być wcześniej uprzedzonym, ale naprawdę w sytuacji tak dynamicznie zmieniającej się, mówię o sytuacji epidemiologicznej, nie mam wątpliwości, że czasami te działania trzeba podejmować naprawdę w ostatniej chwili.
No te ostatnie przepisy dotyczą kasyn, te, które dzisiaj w nocy były wprowadzone. Poproszę też restauracji w związku z tym, co działo się w niektórych lokalach gastronomicznych. A jak dużo kasyn i punktów hazardowych jest w Małopolsce, tych, które musicie
nie
ewentualnie
wiem.
Sprawdzać?
Panie redaktorze, nie wiem. Nigdy
naprawdę?
To nie było w centrum mojego jakby zainteresowania, tak jako osoby prywatne, jak i urzędnika. Podejrzewam, że niewiele. Słyszałem o jednym.
No jakżeż to? To jest absolutnie centrum waszego zainteresowania, bo te kasyna mogą działać w określonym reżimie sanitarnym. Powinniście
sanitarnym,
to sprawdzać.
Tak. Znanym, określonym. Pewno pójdziemy i wtedy, jak będę miał raportowanie na tą okoliczność, dowiem się, gdzie one są.
To do tej pory nie sprawdzaliście, jak to wygląda w kasynach? One działały dosyć długo, panie dyrektorze. Całkiem niedawno. Potem była przerwa i teraz znów wróciły do działania.
No nie są one, nie stanowią punktu jakiegoś głównego zainteresowania organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej. Ryzyko epidemiologiczne związane z funkcjonowaniem tych jednostek nie oceniam jako wysokie.
Nie, ale panie dyrektorze, proszę wybaczyć, tego absolutnie nie rozumiem. Jeśli są lokale, które mogły działać, podczas gdy inne działać nie mogły, bo nie mogły na przykład działać pływalnie, kluby sportowe, siłownie, a mogły działać kasyna, to wy naprawdę nie sprawdzaliście, jak to wygląda tam w środku?
A wie pan, ile jest tych kasyn na terenie Małopolski?
Pytałem pana, ja nie wiem.
No ja też nie
wiem. Ale nie wierzę, że jest jedno, proszę wybaczyć. Nie wierzę, że jest jedno kasyno w Małopolsce.
Ja mówię, że wiem o jednym. O, oczywiście, no, kasyna, hazard to jest coś, co...
Nawet jeśli jest jedno, panie dyrektorze, nawet jeśli jest jedno, to wyście tam nie byli?
Możeśmy byli, może nie mam na ten temat wiedzy i może tak, może te kasyna, jeden, dwa, może nawet trzy, mieszczą się w grupie tych blisko 40 tysięcy kontroli.
To nie chodzi tylko o kasyna i dobrze obaj o tym wiemy, bo chodzi także o punkty, w których można grać w hazardowe gry i to nie są już wtedy kasyna, tylko bardzo często małe lokale i obaj dobrze wiemy, że jest ich więcej niż jedno w całej Małopolsce.
No... Nie chcę, żeby ktoś pomyślał, że nie potrafi na to odpowiedzieć. No, nie jest to pytanie, nie jest to zjawisko, które spędza mi sens powiek jako temu, który jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo epidemiologiczne. Proszę wybaczyć.
Znaczy, wybaczam.
Skupiam się zupełnie na czym innym.
Wybaczam,
a
ale jednocześnie nie rozumiem, panie dyrektorze.
A ile osób w kasy nie może być? 1 na 15 metrów? No.
No wspaniale, tylko panie dyrektorze, to, że pan się tym nie interesuje, bo to nie jest rzecz dla pana istotna.
Nie mam wiedzy
rozumiem.
Na ten temat, powiedziałem, a nie, że się nie interesuje.
Rozumiem.
W znaczy, tym
mówił
momencie,
pan,
w tej
mówił pan o tym,
wiedzy.
Że to nie jest z pana w prywatnym życiu do niczego panu potrzebne. Ja to absolutnie rozumiem. Tylko nie rozumiem, dlaczego pan jako dyrektor sanepidu nie zadaje sobie pytania, dlaczego kasyna mogą działać wtedy, kiedy inne tego typu
a tego
różnego
pan
rodzaju
nie może
lokale.
Stwierdzić, czy ja sobie takiego pytania nie zadaję. Panie
Zadawał
redaktorze.
Pan sobie?
Ja powiedziałem tylko, że nie może pan sobie
Rozumiem.
Stwierdzić takiego.
To
no.
Proszę mi pomóc.
Nie, nie, możemy gadać jeszcze 5 minut w ten sposób, proszę pana, i czas nam ucieknie, a może powiemy o tym, co powinniśmy powiedzieć.
Nie,
co,
proszę
co
wybaczyć,
ja bym chciał powiedzieć.
To jest dosyć ważne.
Dobrze.
I zwracali uwagę na to również przedsiębiorcy, kiedy zastanawiali się, dlaczego rząd dopuścił funkcjonowanie kasyn, a nie dopuszczał funkcjonowania innych.
Ale czego pan
absolutnie...
mnie pyta o to, dlaczego rząd dopuścił?
Nie,
to
ja pytam...
proszę skierować to pytanie do kogoś z rządu.
Ale absolutnie kierowałem. Z panem rozmawiam o tym, czy pan jako przedstawiciel inspekcji sanitarnej zastanawiał się nad tym, dlaczego to było możliwe.
No, oczywiście, że się zastanawiałem.
I do jakich doszedł pan wniosków?
Do takich wniosków doszedł prawdopodobnie, jak i większość z Państwa, że na podobnych zasadach prawdopodobnie mogłoby funkcjonować jeszcze kilka innych obiektów.
Na przykład jakich?
No, jakich? No, nie przychodzi mi w tej chwili akurat nic takiego, co by odkrywcze było, ale prawdopodobnie kilka by się innych znalazło.
Z analiz Ministerstwa Zdrowia wynika, że przed nami miesiąc z rosnącą liczbą zakażeń.
Niestety tak,
Dzisiaj w Małopolsce mamy niecałe 300 potwierdzonych przypadków. To jest 10 razy mniej niż w tym najtrudniejszym momencie w listopadzie, jeśli dobrze to wszystko liczę. Przy jakiej liczbie, panie dyrektorze, wasze możliwości, jeśli chodzi o małopolską stację sanitarno-epidemiologiczną, się kończą? Gdzie zatyka się system w Małopolsce? Przy jakiej liczbie zakażonych?
Panie redaktorze, w konsekwencji działań naprawczych, które zostały podjęte no w zasadzie od listopada, od drugiej połowy listopada bieżącego roku, nasza wydolność w sposób istotny wzrosła. I skoro tak całkiem nie załamaliśmy się, a było ciężko w pierwszej połowie listopada, przypominam, że szczyt wszelkiego rodzaju epidemicznych problemów w Małopolsce mieliśmy do 15 listopada. Od 15 listopada naprawdę nastąpiła sanacja w tym zakresie. I skoro wtedy daliśmy radę, to teraz w sytuacji no naprawdę bardzo dobrze działającego systemu SEPIS, to jest system elektroniczny Państwowej Inspekcji Sanitarnej do obsługi tych zdarzeń epidemicznych, nasza wydolność w sposób istotny wzrosła ponad te, pan powiedział 300, dokładnie było 293 te przypadki na przykład na dzisiaj. Panie redaktorze, problemem dla ludzi, dla obywateli w kontaktach z inspekcją sanitarną były na przykład brak możliwości dodzwonienia się, wyczekiwanie jakieś na długie załatwienie sprawy. Chcę panu i państwu powiedzieć, że w tej chwili 85% spraw zgłaszanych do inspekcji sanitarnych jest załatwiana w ciągu 3 godzin. 85%. Także to jest naprawdę znakomity wynik. 14% jest załatwiana w ciągu 24 godzin, a niespełna 1%, bo to tam niewiele ponad 0,5%, to jest sprawa, które wykraczają poza termin ten 24-godzinny. W związku z powyższym my po to wszystko robiliśmy, żeby być przygotowanym właśnie ewentualnie na trzecią falę epidemii.
A ilu pracowników przybyło Małopolskiej Inspekcji Sanitarnej w ostatnim roku od początku pandemii?
No to możemy mówić o kilkuprocentowym wzroście, jeśli chodzi o zatrudnienie. Mówię to na podstawie jednostek organizacyjnych w Małopolsce. Natomiast w sposób istotny wzrósł nam na rok 2021 budżet, który pozwala zatrudnić większą liczbę pracowników, co przy tej udoskonalonej metodzie i narzędziach do zbierania danych, opracowywania ich i tak dalej, pozwala rzeczywiście tą naszą wydajność, w cudzysłowie, w mojej ocenie, zwiększyć kilkukrotnie.
A czy to, że zajmujecie się w oczywisty sposób głównie pandemią, jakoś odciągnęło waszą uwagę od ważnych, innych, istotnych spraw? Nie macie czasu się czymś zajmować?
Realizujemy wszystkie zadania, które są określone dla Państwowej Inspekcji Sanitarnej w ustawie o Państwowej Inspekcji Sanitarnej. Nie ma żadnego działania, które odłożyliśmy, może poza jakimiś działaniami oświatowymi. Ale proszę uwierzyć, że laboratorium pracuje cały czas. Nadzór nad radiologią szeroko rozumianą prowadzimy cały czas, nadzór nad higieną pracy prowadzimy cały czas, nadzór nad żywnością prowadzimy cały czas. Mniej problemów w tych obszarach mamy, zwłaszcza akurat tam, gdzie mówimy o żywieniu i żywności.
W restauracji nie działają się może, czy jest mniej tak,
ale proszę pana, zakłady działają produkcyjne, działają sklepy, działają galerie. Działają. Poza tym restauracje działają, panie redaktorze. Proszę nie mówić, że nie działają. One działają.
Część tylko... z nich działa, wydając posiłki na wynos.
Tak jest, tak jest. Działa na wynos i wszystkich przy każdej okazji namawiam, żebyśmy wspierali tych restauratorów. Panie redaktorze, ja w życiu nie korzystałem tak często z restauracji, jak w okresie gdzieś od listopada. W każdą sobotę, w każdą niedzielę wspieram restauratorów, idąc kupując dwa posiłki na wynos dla mojej żony i dla siebie. Nigdy tego nie robiłem, teraz robię. Jakby każdy z nas tak zrobił, na pewno wielu z nich byśmy ulżyli.
Znak czasu. Jarosław Foremny, Małopolski Wojewódzki Inspektor Sanitarny, był naszym gościem. To już 18:35 na zegarze. Bardzo, bardzo dziękuję. Marcin Zaborski, kłaniam się, pozdrawiam.
Ja dziękuję, panie redaktorze, dziękuję za wysłuchanie naszym słuchaczom i wszystkim zdrowia życzę.
Zdrowia, absolutnie.
Do usłyszenia, dzięki. Mam nadzieję.